rozświetlone choinki, kolorowe światła, światełka, lampki, lampeczki w oknach, w sklepach, tutaj, w domu. Można powiedzieć, cóż, wszystko jasne, blisko święta. Była kiedyś, dawno temu była taka reklama sprzętu elektrycznego, która była krótka, ale wymowna. Mówiło się polam i wszystko jasne. Nie wiem, czy pamiętacie, reklamowano wtedy żarówki, lampki, lampeczki. Wiadomo, najlepsze to polam wtedy. Bo tak się mówi potocznie, że kiedy coś rozumiemy, coś jest okej, to mówimy wszystko jasne. Tak, wszystko jasne. Ale firma Polam splajtowała, dziś są jedynie tam ruiny i chyba tylko pusty plac, ciemny, nieoświetlony. A i ludzie, kiedy mówią wszystko jasne, używają takiego słowa, tak, wszystko jasne, okazuje się, nie zawsze wszystko jest jasne. Pani Małgosiu, ciężarówkę załadować, papiery wystawić, przygotować wszystko do transportu, wie pani, tak, wszystko jasne, szefie, wiem. A potem palety nie te wzięli, niepoinformowany odbiorca, dokumentów jakiś brakuje. Albo tłumaczę synowi geografię czy matematykę, mówię, tata, wystarczy, dobra, wszystko jasne. A potem patrzysz do Librusa, a tam jedynka. Albo, kochanie, wiesz, co kupić, jak idziesz do sklepu? Chcesz kartkę? Nie wiem, wszystko jasne. A potem wracasz i dramat. Masła brakuje, proszku do prania. Gdzie pampersy dla dziecka? Mówimy, okej, wszystko jasne, ale czasem to taki pusty slogan, bo nie rozumiemy tak naprawdę, albo czasem też nie chcemy zrozumieć i raczej zamiast jasne wszystko wydaje się ciemne. Święta blisko, choinki, lampki, lampeczki, można powiedzieć Boże Narodzenie, Bóg, przychodzi Jezus, wszystko jasne. Ale czy na pewno wszystko jasne z tym Bogiem w świecie, w życiu ludzi, w naszym życiu? Bo przecież w świecie, do którego przyszedł Bóg i wszystko naprawdę powinno być jasne, wciąż jakaś niesprawiedliwość społeczna, wciąż gdzieś wojny, wyzysk, korupcja i zło. Okazuje się, że nie wszystko jasne w tym świecie. Albo ludzie mówią, tak, Bóg, Stwórca, wiem, dobro, wierzę, tak, trzeba Boga słuchać, wierzyć, wszystko jasne, ale ani w tego Boga nie wierzą, ani go nie słuchają. A może i dla ciebie też Bóg i wszystko jasne, tak, Zbawiciel, mój Pan, Zbawca, uwielbiam Go, wszystko jasne, ale gdzieś wciąż trudno Ci oddać Mu stery swojego życia. Wciąż gdzieś trudno pozwolić, aby On miał wpływ na to, co robisz, co mówisz, kim jesteś. Bo choć wydaje się, że Bóg i wszystko jasne, bo świat, bo ludzie, bo my tak wiele wiemy o Bogu, to jakoś często trudno to zauważyć właśnie w świecie, wśród ludzi, a być może i w nas. I choć wydaje się, że tak wiele o Bogu wiemy, że świat tak wiele o Bogu wie, że ludzie tak wiele o Bogu wiedzą, to dla wielu wciąż On pozostaje gdzieś w sferze czasem nawet dziecięcych tylko wyobrażeń, historii, jakiejś idei. Wciąż można spotkać dorosłych już ludzi, dla których Bóg to, i powinno być wszystko jasne, to Bóg wciąż gdzieś właśnie w jakiejś sferze dziecięcych wyobrażeń. Do kościółka nie chodziłem, Bozie nie słuchałem, paciorka nie mówiłem. Więc On ciągle może pozostawać gdzieś właśnie za jakąś mgłą. Czasem to też można ubrać w jakieś słowa filozofii, że tak jest, ale nie wiemy o Nim wszystkiego. A skoro nie wiemy o Nim wszystkiego, nie wiemy tak wiele, to odsuwamy tego Boga w kąt naszego życia. I oczywiście tu nie chodzi o to, żeby rozszyfrować jakoś umysłem Boga od A do Z i wszystko zrozumieć, bo Boga nie da się pojąć. On zawsze pozostaje tajemnicą, bo jest Bogiem i żaden ludzki umysł nie jest w stanie Go pojąć. Ale o co chodzi? Chodzi o relację. Chodzi o taką relację z Bogiem, że dla mnie, dla świata, dla ludzi to jest właśnie jasne. Kiedy patrzy na ciebie, mówi tak, w życiu tego człowieka Bóg i wszystko jasne, że to jest jasna, konkretna, oczywista relacja z prawdziwym Bogiem. Czym zatem jest ta relacja? Jak ją odnaleźć? Czytać dziś będziemy drugi rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 12 wiersza. To fragment Ewangelii, który pokazuje, że w czasach Jezusa ludzie, tak jak my dziś, zmagali się też właśnie z tym przejściem od takiej mglistej jakiejś wiedzy, pojęcia o Bogu, gdzie wydawało się, że Bóg i wszystko jasne, do prawdziwej z Nim relacji, o której można było naprawdę powiedzieć, patrząc na konkretnego człowieka, Bóg i wszystko jasne. Bóg, wszystko jasne, że ten człowiek to jest Boży człowiek i żyje w relacji z Bogiem. Zatem czytamy tak. Gdy Jezus rodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem judzkim odpowiedzieli zgodnie ze słowami proroka: i ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami: idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Podróż w nieznane to duże ryzyko. Mędrcy coś wiedzieli. Z gwiazd coś tam wyczytali. Nie była to jakaś konkretna informacja na piśmie, ale mieli gwiazdę, mieli przekonanie, że gdzieś ten bliżej nieokreślony król niebios, gdzieś się narodził, gdzieś tu, na ziemi, gdzieś coś się zadziało, gdzieś jest. I by to sprawdzić, wyruszyli w nieznane. Ale przecież mogli przejść kawał świata tak naprawdę i nikogo nie znaleźć. Mogli przez to narazić swoją reputację jako wykształconych, uczonych ludzi. Ale oni lubili gwiazdy, a skoro te wskazywały im na króla nieba, że gdzieś tu, gdzieś niedaleko, że teraz, to właśnie wyruszyli, chcieli go poznać, chcieli go spotkać, dlatego wyruszyli w drogę. Trzeba odwagi, żeby wyruszyć w nieznane, bo nie wystarczy tylko lubić gwiazdy, ale trzeba też takiej odwagi, żeby wyruszyć w nieznane. Bo często są tacy mędrcy, którzy siedzą w kapciach przed telewizorem i komentują cały świat, szczególnie Kościół. Najczęściej nieraz słyszymy, obrywa się katolikom i mówimy: ach, ci księża, ach, te pieniądze, te afery, ten seks, to będą mieli puste kościoły. A czasem też i nam się obrywa. Kiedyś to w Tomaszowie właśnie czekam u fryzjera i siedzi klient i tak mówi, żeby wszyscy usłyszeli, taki, co to wszystko wie, na wszystkim się zna. Mówi: tak, sekta, tak, kolejne budynki stawiają, sale zbudowali, już mało im miejsca, żeby ludziom w głowach mącić. A wszedłem słowo i mówię: to, wie pan, to Kościół, to nie sekta, mój Kościół. Nie mącimy w głowach, opowiadamy o Jezusie, Ewangelię. Zapraszam, przyjdzie pan w niedzielę. Za nie mówił. Dziękuję, wykrztusił. No, może kiedyś. Bo łatwo właśnie siedzieć przed telewizorem u fryzjera w fotelu i komentować właśnie cały świat. Ale zaryzykuj. Wyjdź. Pokaż swoją mądrość w praktyce. Wyjdź z domu jakichś wdrukowanych właśnie zachowań, sloganów, zwyczajów, przyzwyczajeń, dobrych, niedobrych. Wyjdź. Bo człowiek jest przyzwyczajony do pewnych takich właśnie punktów odniesienia, stałych i nie chce się ruszyć dalej, nie chce wyjść. Przed laty był kabaret, jeden z kabaretów gdzieś w Warszawie robili na ulicach miasta, robili różne zabawy takie i wpuszczali ludzi w maliny. Raz na Marszałkowskiej odkręcili tablicę z ulicą Marszałkowską, a przykręcili z napisem Targowa i pytają tego dozorcę tam: gdzie tu Marszałkowska? On mówi: tu, ale tu jest Targowa. A dozorca spojrzał i mówi: jak to? Tu była Marszałkowska. Zawsze tu była Marszałkowska. Moja matka tu się urodziła, się wychowała. A teraz co, Targową zrobili? To skandal przecież. Był taki zażenowany, tym zdenerwowany. Właśnie takie poruszenie z punktów orientacyjnych. Oczywiście to była zabawa, ale czasem właśnie takie punkty orientacyjne w naszym życiu, za stałe punkty odniesienia, trzeba po prostu wzruszyć. Mędrcy to zrobili. Oni ruszyli w nieznane za gwiazdą. Gwiazda, ich punkt orientacyjny, ruszył. I oni też ruszyli z miejsca i poszli za gwiazdą. I do tego właśnie trzeba niesamowitej odwagi. Do tego trzeba niesamowitej odwagi. Ale trzeba też i odwagi, by o tego nowonarodzonego króla żydowskiego pytać tam, gdzie za takie pytania można było stracić głowę. Bo poza Herodem nie było innego króla żydowskiego. A on, jak wiemy, był okrutnikiem, jakich mało. Bał się utraty władzy. Jeśli widział zagrożenie dla siebie, po prostu pozbywał się rywali, likwidował możliwych pretendentów do tronu, w tym trzech synów, braci, żony, szwagrów. Cesarz August, zdaje się, powiedział, że na dworze Heroda lepiej być świnią niż jego synem, bo Żydzi nie zabijają świń ze względów rytualnych. Więc ci mędrcy tam są w tej Jerozolimie, gdzie panuje mściwy Herod, chodzą po ulicach właśnie jacyś cudzoziemcy i rozpytują o nowego króla. Mieszkańcy, jak słyszeliśmy, byli przerażeni. Byli przerażeni, gdy słyszeli takie pytanie. Bo to na kilometr pachniało spiskiem, a za udział w takim spisku przeciwko swojemu królowi, choćby przez udzielenie odpowiedzi zamachowcom, groziła śmierć. Ale nie tylko mieszkańcy byli przerażeni, bo nawet sam Herod był przerażony, tak bardzo bał się stracić władzę. Więc ci mędrcy byli niesamowicie odważni, skoro wyruszyli, nie tylko wyruszyli z domu w nieznane, ale nie bali się pytać konkretnie o Jezusa w takim miejscu. A obok odwagi mieli też w sobie dużo pokory. Oni, mędrcy, co znali się tak na astronomii, na astrologii, nieprawdopodobnie, jakieś wyższe sfery, inteligencja, pytali, gdzie Jezus się narodził. Oni, mędrcy, pytają innych. Bo tak w życiu czasem jest, że są ludzie, którzy o nic nikogo nie pytają, po prostu wszystko wiedzą. Zapytać kogoś to dla nich hańba. O sobie nic nie powiedzą też, ale o nic nie zapytają. Jeden był apostoł też taki, który o nic Jezusa nie pytał, Judasz. Raz tylko zapytał, kiedy mu się ziemia pod nogami paliła, czy to nie ja, Panie, Cię zdradzę. Ale przez całą Ewangelię Judasz nie ma żadnych pytań. On wiedział wszystko. A mędrcy pytają. Przedstawiciele tych właśnie ówczesnych elit intelektualnych pytają, chodzą po ulicach, pytają zwykłych, szarych ludzi, gdzie się Jezus narodził. Jakiej pokory trzeba mieć? Trzeba niezwykłej pokory, by wiedząc tak wiele, przyznać, że nie wie się wszystkiego. Odwaga i pokora w poszukiwaniu Jezusa zaprowadziła ich dalej do Heroda. A tam arcykapłani, znawcy prawa, pism, ludzie, którzy dokładnie wiedzą. Oni wiedzą, że król, którego szukają ci mędrcy, to Mesjasz, to Jezus Chrystus, ten, którego zapowiadali prorocy, o którym czytaliśmy w pismach i który urodził się w Betlejem. Tam są ludzie, którzy naprawdę tak wiele o Chrystusie wiedzą. Mędrcy dzięki odwadze i pokorze w poszukiwaniu Jezusa dokonali niezwykłej rzeczy. Oni odbyli taką podwójną drogę. Najpierw ta pierwsza droga, długa i niebezpieczna podróż do Jerozolimy, a potem druga droga, trochę trudniejsza, związana z pokonaniem odległości w takim wymiarze duchowym, wymiarze religijnym. Bo Żydzi mieli jasne objawienie Boże zawarte w słowach Pisma, o czym się przekonali, będąc na dworze Heroda. Oni zaś mieli tylko jakieś niejasne, kosmiczne objawienie, jakąś gwiazdę na niebie. I by właśnie odczytać sens tego, co za mgłą, tego, co niejasne, tej gwiazdy, musieli odbyć długą podróż, ale musieli też pytać innych o drogę. Zrobili to i już wiedzą, że ten gdzieś bliżej nieokreślony król niebios, ziemi, którego szukają, to Jezus. To Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem. Już to wiedzą. Dla wielu Bóg właśnie wciąż pozostaje gdzieś w sferze historii, jakiejś nadprzyrodzonej idei, ciągle gdzieś za mgłą, jest jakimś elementem objawienia kosmicznego, o którym coś wiemy, ale że wiemy niewiele, to nie warto sobie zawracać nim głowy i odsuwamy go w kąt naszego życia. A być może właśnie dlatego, co pokazują mędrcy, być może dlatego tak robimy, bo ciągle brak gdzieś tej odwagi, a i pokory, determinacji. Jednym słowem, brak takiej wytrwałości w nieustannym poszukiwaniu odpowiedzi, kim On naprawdę jest, kim ten Bóg naprawdę jest. Jeśli więc gdzieś Bóg ciągle pozostaje w kącie twojego życia, jakoś czujesz to, bo wciąż jakby mało o Nim wiesz, nie wiesz za bardzo, kim On naprawdę jest, to warto wiedzieć, że właśnie dzięki wytrwałości w poszukiwaniu Boga, tego czasem albo często, albo wciąż bliżej nieokreślonego jakiegoś Króla Nieba i Ziemi, naprawdę możesz rozpoznać w Jezusie. Dzięki wytrwałości w Jego poszukiwaniu. Ale sama wiedza, samo rozpoznanie nie wystarczyło mędrcom, bo czytamy dalej tak. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Jak widać, mędrcy nie poprzestali na tym, czego dowiedzieli się tam właśnie na dworze Heroda w mieście w Jerozolimie. Teraz sami, na własne oczy, chcieli zobaczyć tego, o którym usłyszeli. Dlatego właśnie ruszyli dalej, by go odnaleźć. Ciekawe jest to, że nie zrobili tego ci, co najwięcej o nim wiedzieli. Herod miał wszystko. Miał pisma, miał uczonych, a nie zrobił nic. Nie rozpoznał w Jezusie króla, tylko zagrożenie dla swojej władzy. Arcykapłani, znawcy pism, żydowscy mieszkańcy Jerozolimy, wiedząc, przecież wiedzieli, że wypełniły się pisma, słowa proroków, że narodził się Mesjasz, król, że w Betlejem, nie kwapili się jakoś, nie robili nic, by pójść, by wyruszyć, by go odnaleźć. Nie zdobyli się na trud odnalezienia go. Bo być może często tak jest, że ludzie wolą pozostać raczej w swoich wyobrażeniach o Bogu, jaki powinien być, jak działać, niż zobaczyć, jaki naprawdę jest. Bo tak jest. My ludzie często w sobie właśnie wyobrażamy. Dziewczyna wyobraża sobie, jaki będzie mąż, rodzice wyobrażają, jaki zięć, synowa. I potem jesteśmy wściekli, bo nie spełniły się oczekiwania, bo to nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Ani więc Herod, ani żydowscy mieszkańcy Jerozolimy nie podjęli trudu, by odnaleźć nowonarodzonego króla. Bo właśnie być może ten noworodek gdzieś w skromnym domu w Betlejem nie pasował do ich wyobrażeń o potężnym Mesjaszu, który powinien przyjść w zbroi gdzieś na koniu, wyzwolić naród i zaprowadzić ład i porządek, uwolnić od wszelkich problemów. I być może właśnie dlatego ludzie, kiedy myślą Bóg, to tylko ten Bóg, który mógłby trochę wpaść gdzieś do ich życia i coś tam ponaprawiać. Tylko tyle. Panie Boże, związek mi się rozsypał, z matką się nie układa. Chodź tu, zrób coś. Boże, babcia mi choruje, mam kryzys, depresję. Chodź, wejdź w mój świat, zobacz, jak mi jest ciężko, jak mi jest niedobrze. I właśnie dlatego Często to takie trudne, gdy ktoś przychodzi i ma gdzieś swoją wizję na to, by wyjść z grzechu, jakieś zgody w rodzinie, rozwiązania osobistych problemów i pyta, jak to będzie, powiedz mi, jak to, czy ten Bóg mi pomoże, czy te moje plany spełni, rozwiąże te moje problemy, zrealizuje. Nie wiem. Nie wiem, co odpowiedzieć. Nie wiem, jak odpowiedzieć komuś, dla kogo Bóg to jedynie taka złota rybka, co spełnia życzenia. Nie wiem, czy spełni twoje życzenie. Bóg, małe dziecko w Betlejem, nie spełnił oczekiwań Żydów, więc pozostali w domach. I często właśnie też Bóg nie spełnia naszych oczekiwań, więc czujemy się rozczarowani i dajemy sobie z Bogiem spokój. Tymczasem oni, ci pogańscy mędrcy, ci, co przecież czcili innych bogów, praktykowali pogańskie obyczaje, mieli swój pogański sposób myślenia. Kto jak kto, ale to właśnie oni ruszają dalej, odnajdują Jezusa. I czytamy tam, kiedy odnaleźli Jezusa, weszli do domu i padli na twarz. Padli na twarz. Przed małym dzieckiem padli na twarz. Jakże mądrzy musieli to być mędrcy. Weszli do domu, w którym oni mędrcy, nie królowie, ale mędrcy, jakieś te właśnie wyższe sfery społeczne, jakieś intelektualne, mogli się spodziewać przecież wznioślejszego widoku. A oni weszli do domu i widzą, dziwny to jakiś dom, jeśli chodzi o zamieszkanie Boga. W tym prawdopodobnie jakimś skromnym lokum, jakiś niemowlak sikający w pieluszki, co się na pewno Mesjaszowi zdarzało. Jego matka, młoda dziewczyna i cieśla gdzieś tam się kręci z tymi swoimi twardymi rękoma i dłońmi. Mogli przecież mieć inne wyobrażenia, spodziewać się czegoś wznioślejszego. Ale to byli mądrzy mędrcy, na tyle mądrzy, by zrozumieć, że Bóg zaskakuje, że Bóg potrafi zaskoczyć. Bo gdy weszli i zobaczyli, padli na twarz. Padli na twarz, prawdopodobnie tak, że nawet na niego nie patrzyli. Pewnie nikt z nas gdzieś tam w życiu nie upadł właśnie przed kimś tak na twarz. No może gdzieś tam z roweru, jak spadliśmy, czy po napojach wyskokowych może się komuś zdarzyło. Ale żeby przed kimś paść na twarz, no chyba, że chłopak ma wyjątkową sprawę do dziewczyny. Ale upadli na twarz przed dzieckiem. Dlaczego? Bo właśnie w tym dziecku odnaleźli króla nieba i ziemi, którego tak długo szukali. Padli na twarz, bo nie dali się zamknąć w wyobrażeniach. Byli na tyle mądrzy, by zrozumieć, iż Boga nie da się zamknąć w sferze wyobraźni, swoich jakichś oczekiwań. Nie kwestionowali, że Bóg jest Bogiem, więc potrafi zaskoczyć. Że nieraz w życiu będzie dużo zaskakujących scen, obrazów, wydarzeń, jakichś bożych decyzji wobec nas, gdy właśnie Bóg będzie wydawać się jakiś dziwny, nieoczekiwany, czasem łatwo mogący rozczarować. Ale to właśnie w taki sposób, i oni to rozumieli, oni to jakoś pojęli, że właśnie w taki sposób często Bóg działa w naszym życiu. Nie według naszego scenariusza, ale według własnego planu i realizując swój plan, nie tylko do jakichś wycinków naszego życia, tu ziemskiego, ale wobec całego naszego życia, ze zbawieniem włącznie. Rozumieli to i dlatego upadli na twarz, oddając pokłon. A potem, otworzywszy swoje skarby, ofiarowali złoto, kadzidło i mirrę. W większości przekładów ten fragment jest tłumaczony właśnie otworzywszy skarby. Otworzywszy skarby, nie kufry, nie worki, nie skrzynki, otworzyli skarby. Jak można otworzyć skarby? Otwiera się właśnie worek, skrzynkę, kufer, a oni otworzyli skarby. Jeśli to nie przypadek, to właśnie egzegeci tłumaczą, że największym skarbem dla Boga jest nasze serce. Bo co można otworzyć przed Bogiem, przed człowiekiem? Otworzyć można swoje serce. Otworzyć można swoje serce, to znaczy dać samego, dać całego siebie. Bo w życiu tak jest, że my możemy wiele Bogu dawać, nieustannie wiele możemy Bogu dawać, pieniędzy, rzeczy, nawet coś zrobić, jakiś czas, ale często po to, by nie dać swojego serca, by nie dać siebie samego. Są ludzie, którzy dla Kościoła się udzielają, dołożą się do zbiórki świątecznej, załatwią coś gdzieś tam, Ale gdy zapytasz ich o Jezusa, o relacje, o modlitwę, kiedy ostatnio się modlił, a to pogadamy kiedy indziej, to dobra, to nie teraz. A jakby co trzeba, to jakby coś było potrzeba, to pastor da znać, to się dołożę, to pojadę, wyremontuję. A czasem też może to grozić gdzieś i nam, wierzącym, w służbie, w kościele, akcja, działanie, organizowanie, zaangażowanie, wszędzie, często, dużo czasu, pieniędzy. Ale czasem wszystko właśnie po to, żeby gdzieś nie dać swojego serca, nie dać siebie całego Panu Bogu. A mędrcy weszli do domu, padli na twarz i otworzyli swoje skarby, otworzyli swoje ja, swoje wnętrze. I z tego wnętrza dali złoto, kadzidło i mirrę. W złoto pływali królowie. Kadzidło służyło kapłanom w świątyni do ich religijnych praktyk. A mirra to pachnidło, którego używano przy pogrzebach do namaszczania ciał zmarłych. To pewne znaki. Dlaczego oni z głębi serca dali, co przez to chcieli powiedzieć? Przez te dary pogańscy mędrcy wyznają, że dziecię, przed którym padli na twarz, to Jezus Chrystus, który przychodzi na świat jako król, jako kapłan, jako ofiara za nasze grzechy. Konkret. Dokładnie to, o czym mówią pisma, o czym pisali prorocy. Wyznali dokładnie to, co wiedzieli Herod, co wiedzieli arcykapłani, co wiedzieli żydowscy mieszkańcy Jerozolimy. Wyznali to, bo w przeciwieństwie właśnie do zamkniętych w swoich wyobrażeniach o Bogu, tych mieszkańców Jerozolimy, zadali sobie trud, by w Jezusie nie tylko rozpoznać, nie tylko usłyszeć, ale pójść i odnaleźć króla, który tak długo pozostawał jakimś bliżej nieokreślonym władcą nieba i ziemi. Dlatego właśnie podróżowali, dlatego pytali i dlatego padli na twarz, bo odnalezienie i rozpoznanie Boga, króla w Jezusie czasem wymaga wysiłku i zrozumienia, że muszę mu oddać swoje serce, całe swoje życie, aby pasowało do jego planu. Dwulatek bawił się przed domem, a jego mama w kuchni gotowała obiad. W pewnym momencie się zorientowała, że chłopczyk po prostu zniknął. Rodzice natychmiast wszczęli poszukiwania, a gdy wsparcie, i szukali miesiące, trwało, ale gdy wsparcie państwa i znajomych jakby nie przynosiło efektu i wstrzymane zostały dalsze działania, rodzice postanowili szukać chłopczyka na własną rękę. A jego tata z wydrukowanym zdjęciem dwulatka przemierzał kolejne prowincje Chin poszukiwaniu swojego dziecka. Lata mijały, 5, 10, 15, 20, a ten portret z dwulatkiem to jedyny obraz syna, jaki pozostał w ich pamięci. Nie wiedzieli już, po tylu latach, już nie wiedzieli, jak wygląda dziś, kim jest, co robi. Mimo wszystko nie rezygnowali ze swoich poszukiwań. A po 24 latach władze, które miały dostęp do danych, które pozwalały na identyfikację obywateli, zainteresowały się jakoś tym tatą, który na motocyklu poszukiwał swojego synka. Urzędnicy otrzymali informację o mężczyźnie, który mógłby być jego synem. A zrobiono badania krwi i testy rzeczywiście potwierdziły, że to prawda. I nadszedł dzień, gdy rodzice mogli wreszcie uściskać dorosłego mężczyznę, syna, który przez 24 lata obecny był w ich sercach i w ich pamięci jako właśnie ten dwulatek. Bo czasem, gdy chcemy coś lub kogoś znaleźć, nie mamy zbyt wielu informacji, które mogłyby nam w tym pomóc. Portret dwulatka po 20 latach poszukiwań, jakaś gwiazda na niebie. Dla wielu to pewnie byłoby za mało, by nawet rozpocząć poszukiwania, a co nawet je kontynuować. Ale z drugiej strony i wielu, mając wyczerpujące dane, tak jak żydowscy mieszkańcy Jerozolimy w czasach Jezusa, też nie próbuje nic z tymi danymi zrobić po to, by odnaleźć tego, którego powinno się odnaleźć. Bo jak widzieliśmy na przykładzie tych mędrców ze wschodu. Żeby znaleźć, to trzeba wyruszyć, to trzeba szukać. Nawet gdy jedyny trop to portret dwulatka czy jakaś gwiazda na niebie. Bo jak ktoś powiedział, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Więc tak ci, co mimo trudności, nie rezygnują z poszukiwania Boga, zawsze mają szansę, by Go odnaleźć. I może w Jezusie nie odnalazłeś jeszcze Króla nieba i ziemi. Może w Jezusie wciąż jeszcze nie odnalazłeś swojego Króla. Bo być może mówisz, że mało o Nim wiesz. Może Go jeszcze nie poznałeś. Może tak myślisz, że to wciąż za mało. A może wciąż w Jezusie nie rozpoznałeś Króla swojego życia, mimo tego, że dużo o Nim wiesz, że już tyle przeczytałeś Biblii, tyle wysłuchałeś kazań, a wciąż gdzieś nie potrafisz oddać Mu sterów swojego życia. Ciągle gdzieś On jakby ma mały wpływ na to, co robisz, kim mówisz, kim jesteś na co dzień. Może ten Król nieba i ziemi wciąż gdzieś jeszcze nie jest Twoim Królem. Jeżeli być może tak jest, to po prostu zacznij Go szukać. Rusz się z miejsca, tak jak mędrcy. Bo naprawdę, niezależnie od tego, czy wiesz o Nim dużo, czy nie wiesz o Nim nic, jak się okazuje, Jezus jest Królem, który przyszedł do wszystkich. I daje się znaleźć wszystkim tym, którzy Go szukają, nawet jeśli mało o Nim wiedzą. Jezus jest Królem, który przyszedł do wszystkich i daje się znaleźć wszystkim tym, którzy Go szukają, nawet jeśli mało o Nim wiedzą. Jeżeli właśnie będziesz szukał, to masz szansę, by odnaleźć Króla, który jest nie tylko Królem nieba i ziemi, ale Jezusa Chrystusa, który może stać się Królem Twojego życia. A jeśli tak się stanie, to właśnie wtedy Ty sam i każdy, kto spojrzy na Ciebie, pomyśli i powie, a ten człowiek, Bóg, wszystko jasne.